i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, słyszeliśmy w pierwszej konferencji taką zachętę, żeby jak najczęściej w sercu, w swoim wnętrzu radzić się Matki Bożej, prowadzić z nią wewnętrzny dialog. Popatrzmy na młodego Jezusa. Łatwo sobie wyobrazić, że właśnie wtedy, kiedy mieszkał w Nazarecie, dorastał, kiedy się kształtowało jego człowieczeństwo, zapewne wiele rozmawiał z Matką Bożą, zwierzał jej swoje sekrety, tajemnice, pytał się. Właśnie w taki sposób Duch Święty przez Maryję kształtował naszego Zbawiciela ku dojrzałości, ku tej pełni, do której był powołany, aby wypełnić misję Ojca, misję zbawienia. I też widzimy obok Maryi świętego Józefa, który akurat patronuje temu pomieszczeniu. Jesteśmy w kaplicy świętego Józefa, tutaj jest jego figura, opiekun świętej rodziny. Jest oblubieńcem, jest mężem Maryi, Matki Bożej, jest opiekunem z woli Bożej, jest ojcem samego Zbawiciela i właśnie jest tym, który, na którym spoczął obowiązek podejmowania decyzji, prowadzenia. Pismo Święte nam ukazuje niewiele takich sytuacji, ale możemy z nich wywnioskować, że właśnie Maryja, Jezus, nasz Zbawiciel, właśnie byli Jemu poddani. Dlatego, kiedy się chcemy prowadzić wewnętrzny dialog z Matką Bożą, a tak naprawdę przez nią się otwierać na prowadzenie przez Ducha Świętego, to trzeba, tak jak dorastający Jezus, skorzystać z tych, których Bóg stawia na naszej drodze jako naszych przewodników. Ostatnio w Kościele dostaliśmy taki niezwykły prezent. W zeszłym roku ukazał się dokument Kongregacji do Spraw Duchowieństwa pod tytułem Kapłan, sługa Bożego Miłosierdzia, wskazania dla spowiedników i kierowników duchowych. Na samym początku tego dokumentu czytamy przepiękne zdanie. Dzisiaj w o wiele większym stopniu niż kiedyś potrzeba mądrych i świętych nauczycieli duchowych. Maryja jest matką dobrej rady, jest naszą nauczycielką, przewodniczką na drodze wiary, na drodze do świętości. Jest narzędziem Ducha Świętego. Ale Maryja też chce, aby byli inni nauczyciele duchowi, o których usłyszeliśmy przed chwilą, mądrzy i święci. I właśnie tutaj znajdujemy klucz do tego, by zrozumieć, czym jest kierownictwo duchowe. Ci, którzy z nas są dłużej w ruchu, oswoili się z tym, że właśnie w ruchu mówi się o kierownictwie duchowym, praktykuje się kierownictwo duchowe, zachęca się do niego. Słyszeliśmy przed chwilą świadectwa na ten temat. Ale też może mamy w związku z tym tematem różne pytania, wątpliwości, może pewne uprzedzenia. Samo słowo kierownictwo może się jakoś źle kojarzyć, niewłaściwie. Dlatego dobrze się stało, że Kościół dał nam taki dokument, na którym się możemy oprzeć, który jest dla nas drogowskazem w tej właśnie materii, w tej dziedzinie. Po pierwsze czytamy, że poradnictwo duchowe, taki tu jest zwrot użyty, poradnictwo duchowe, a więc właśnie szukanie duchowej rady. Tak jak szukamy tej rady u Maryi, rady duchowej. Szukanie duchowej rady nazywane również kierownictwem, przewodnictwem, towarzyszeniem duchowym. było praktykowane od pierwszych wieków Kościoła aż do naszych czasów. Jest to praktyka dawna i wypróbowana, która wydała owoce świętości i dyspozycyjności do ewangelizowania. A więc widzimy, że nie jest to jakiś wymysł nowych czasów, ale praktyka, która ma długą tradycję, jest głęboko zakorzeniona w historii Kościoła i wydała wartościowe owoce. Czytamy dalej. Są w życiu chwile, które wymagają specjalnego rozeznania i braterskiego towarzyszenia. To logika życia chrześcijańskiego. Na pewno każdy z nas takie chwile w swoim życiu miał i jeszcze je będziemy mieli. Właśnie chwile, kiedy Bóg przechodzi obok, kiedy w jakiś sposób nas woła, nas dotyka. Te chwile wymagają specjalnego, szczególnego rozeznania, a więc zrozumieć, co Bóg do mnie mówi, do czego mnie zaprasza. I wymagają braterskiego towarzyszenia. To jest logika życia chrześcijańskiego. W tym kontekście Jan Paweł II wzywa, trzeba koniecznie odkryć na nowo wielką tradycję osobistego kierownictwa duchowego. Dzisiaj mamy wobec tego szczególne czasy, właśnie kiedy chcemy na nowo odkrywać znaczenie kierownictwa duchowego. Jest to również aktualne dla nas, dla naszego ruchu. Wydaje się, że też trzeba jakoś odkryć na nowo znaczenie tradycji, tej wielkiej tradycji kierownictwa duchowego. Tam, gdzie istnieje taka praktyka, mówią autorzy dokumentu, ma miejsce odnowa osobista i wspólnotowa. Pojawiają się powołania, duch apostolski, radość nadziei. Może czasem widzimy, że czy to w naszym życiu, czy w życiu naszej wspólnoty jakoś ten duch gaśnie. Nie ma radości, nie ma nadziei. Może właśnie dlatego, że w jakiś sposób zostało zaniedbane kierownictwo duchowe. Tam, gdzie ta praktyka ma miejsce, tam ma miejsce odnowa osobista i duchowa. To kierownictwo duchowe, o którym mówią autorzy dokumentu, o którym mówi Kościół, nie jest zarezerwowane dla jakiejś elity duchowej. Wiemy, że jest w jakiś sposób szczególnie skierowane do osób, które wybierają stan duchowny, do kapłanów czy kandydatów do kapłaństwa, do osób konsekrowanych. Ale też czytamy, że jest ono pomocą dla wszystkich wiernych, niezależnie od stanu życia. Więc każdy z nas może z niego korzystać, ma do niego prawo w Kościele. Jest ono pomocą na drodze do uświęcenia. A droga uświęcenia, czyli realizacja powołania do świętości, to jest droga każdego, kto przyjął chrzest święty. Każdy ochrzczony, każdy chrześcijanin jest wezwany do świętości. A świętość to nie jest byle co. Tylko to jest heroizm. To jest wielka sprawa. A skoro właśnie tak Pan Bóg nam wysoko stawia poprzeczkę, to również daje nam pomocników na tej drodze. Kościół przypomina z całą mocą, że kierownictwo duchowe jest pomocą na drodze do uświęcenia dla wszystkich wiernych. I właśnie dlatego dokumenty Soboru Watykańskiego II, szczególnie dokument skierowany do kapłanów, dokument dotyczący posługi kapłańskiej, zachęca, aby kapłani taką posługę podejmowali z całą ofiarnością, bo jest ona dzisiaj bardzo potrzebna. Niech kapłani ze zmysłem wiary odkrywają różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno małe, jak i wielkie. Niech je z radością uznają i z troskliwością popierają. A Jan Paweł II w odniesieniu akurat do kierownictwa duchowego kandydatów do kapłaństwa, ale też można to wziąć w szerszym rozumieniu, napisał takie oto piękne słowa. Kapłani zaś ze swej strony winni jako pierwsi poświęcać czas i siły temu dziełu wychowania i pomocy duchowej. W przyszłości nigdy nie będą żałować, że pominęli lub odsunęli na dalszy plan wiele innych spraw, nawet pięknych i pożytecznych, aby dochować wierności swej posłudze współpracowników Ducha Świętego, którzy mają oświecać powołanych i być dla nich przewodnikami. Widzimy więc, że autorzy wspomnianego dokumentu wskazują na jakąś szczególną rolę kapłana jako kierownika duchowego, chociaż w tradycji Kościoła kierownikami duchowymi są nie tylko kapłani, ale kiedyś byli nimi mnisi, zakonnicy, dzisiaj również ludzie świeccy mogą być kierownikami duchowymi. Jednak kapłan tutaj spełnia jakąś szczególną rolę. Czasem pojawiają się wątpliwości, jaka jest relacja między kierownictwem duchowym a sakramentem spowiedzi. Słyszeliśmy w świadectwach, że właśnie niektórzy z nas doszli do kierownictwa duchowego przez pogłębioną spowiedź. Jest to jak najbardziej prawidłowe. Dokument kongregacji mówi tak. Kierownictwo duchowe jest zazwyczaj powiązane z sakramentem pojednania. Równocześnie z sakramentem pojednania niech kapłan będzie także szafarzem kierownictwa duchowego. Dlaczego tak ważne jest właśnie bycie prowadzonym przez Ducha Świętego, który posługuje się tym konkretnym ludzkim narzędziem? Po pierwsze, tak jak mówiłem, mamy tutaj za przykład samego Pana Jezusa, który wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Był prowadzony przez te ludzkie narzędzia, którym był święty Józef i Matka Boża. Trzeba też pamiętać o tym, że miłość do Pana Boga polega nie tyle na tym, że o Panu Bogu myślimy dużo, pamiętamy. Nie polega przede wszystkim na tym, że przeżywamy jakieś wzniosłe uczucia, bo jedno i drugie jest piękne i wartościowe, ale nie zawsze musimy tego doświadczać. I popatrzmy chociażby na Pana Jezusa w Kogrójcu, kiedy czuje się opuszczony przez Ojca, kiedy poci się krwią, przeżywa dramat wobec krzyża, ale właśnie tam w Kogrójcu Jego miłość do Ojca osiąga szczyt, kiedy wypowiada słowa: Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Więc miłość polega na tym, że moja wola jednoczy się z wolą Boga. I to jest najważniejsze w miłości. Dopiero stąd płynie zjednoczenie myśli, zjednoczenie uczuć, pragnień. Popatrzmy też na życie Maryi, na jej fiat. Od momentu zwiastowania przez całe życie, aż po krzyż. To jest właśnie, to fiat Maryi jest główną charakterystyką jej postawy przed Bogiem. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. W rozważaniach o wierze ksiądz Tadeusz Dajczer pisze, że każdy z nas ma takie swoje zwiastowania. Bóg przychodzi do nas, oczekując na naszą zgodę. Właśnie od tej zgody najwięcej zależy. Zależą Boże sprawy w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych, może w życiu osób, których zupełnie nie znamy. Co jest wolą Bożą? Jak tę wolę Bożą rozpoznawać? W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Bóg pragnie, byśmy byli święci. O tym nam przypomniał dzisiaj także ksiądz biskup podczas mszy świętej. Mamy być święci. Świętość to nie jest byle jakość. Czasami się dzisiaj nawet w Kościele słyszy takie zdania, że nie można od ludzi wymagać heroizmu, ale wystarczy przeciętność. Otóż nie. Mamy być święci, czyli nie możemy być przeciętni. Właśnie mamy być święci, czyli mamy dążyć do heroizmu wiary, heroizmu cnót. To jest wola Boża. Dlatego właśnie w tej perspektywie każdy z nas tu obecnych może powiedzieć z samą świadomością: muszę się nawracać, muszę się zmieniać, bo jeszcze nam z całą pewnością daleko do heroizmu. Z całą pewnością wciąga nas taka miernota, przeciętność. Życie, które jakby nas ściąga do parteru, do tych przyziemnych spraw. Natomiast Bóg mówi, że mamy wznieść się wyżej. Nasza ojczyzna jest w niebie. Właśnie też Adwent, który rozpoczyna się jutro, o tym nam przypomina. Oczekujemy na naszego Pana, który czeka na nas w swoim królestwie i przyjdzie po to, aby nas podnieść do góry, do nieba, tam gdzie On jest, ze swoją Matką. Możemy popatrzeć na obrazek syna marnotrawnego, który wraca do ojca. To jest właśnie piękna ilustracja tego, czym jest świętość. Odwrócić się od letniości, od przeciętności, od byle jakości. Właśnie tak jak ten syn marnotrawny, który się pogubił, i wrócić do ojca, który nam daje zadania, które są na jego miarę. Powołanie, które jest na miarę samego Boga. Mamy teraz rok wiary, sięgamy, jest zachęta, byśmy sięgali do tekstów, przez które Kościół nas uczy wiary. Są to teksty katechizmu Kościoła katolickiego, dokumenty Soboru Watykańskiego II. Może pamiętacie, w zeszłym roku korzystaliśmy z książeczki, w której właśnie znajdujemy taki wybór tekstów z naszych materiałów ruchowych, właśnie o tym, jak odnowić w sobie powołanie, pragnienie życia świętością, powołanie do świętości. O tym, że trzeba się nawracać ku świętości, a potem jeszcze więcej tą świętością promieniować, ewangelizować. Fragment wypowiedzi Benedykta XVI, kiedy rok temu we wrześniu we Fryburgu przemawiał do młodzieży. Drodzy przyjaciele, obraz świętych często jest zniekształcony i ma formę karykatury. Jakby święty był osobą daleką od rzeczywistości, naiwną i pozbawioną radości. Nierzadko sądzi się, że świętym jest tylko ten, kto zdobywa się na czyny ascetyczne i moralne na najwyższym poziomie. I dlatego z pewnością można go czcić, ale w żadnym wypadku nie da się go naśladować we własnym życiu. Jakże mylący i zniechęcający jest taki pogląd. Nie ma ani jednego świętego poza Maryją Panną, który nie popełniłby także grzechu i nie upadł. Drodzy przyjaciele, Chrystusa nie interesuje tylko tyle, nie interesuje to, ile razy w życiu chwiejemy się i upadamy, ile raczej, jak często z Jego pomocą powstajemy. Nie wymaga niezwykłych działań, ale chce, by jaśniało w was Jego światło. Nie wzywa was, bo jesteście dobrzy i doskonali, ale dlatego, że to On jest dobry i chce, byście się stali Jego przyjaciółmi. Jesteście święci, jesteśmy święci, jeśli pozwalamy Jego łasce działać w nas. Czy trzeba piękniejszej zachęty? Właśnie takie słowa kieruje Ojciec Święty do ludzi młodych, niedoświadczonych, którzy jeszcze się wiele w życiu muszą nauczyć. Zachęca ich, nie bójcie się świętości. Właśnie w tej perspektywie dopiero zaczynamy rozumieć, czym jest kierownictwo duchowe. Jeżeli wtedy poprzestać na jakiejś byle jakości, przeciętności, to zwykle dojdziemy do wniosku, że nie potrzebujemy żadnego przewodnika, bo sobie dobrze damy radę sami. Ale jeżeli zobaczymy, że przed nami są nieskończone horyzonty, że jest tak wiele do zrobienia, jeżeli poczujemy się trochę jak ten syn marnotrawny, który musi wrócić z jakiejś ślepej uliczki do ojca, w jego ramiona, dopiero wtedy rozumiemy, że trzeba tutaj przewodników i to takich, którzy dobrze znają drogę. Sobór Watykański II przytacza takie oto bardzo ciekawe zdanie, myśl. Niewiele pomogą ceremonie, chociażby piękne, albo stowarzyszenia, choćby kwitnące, jeśli nie są nastawione na wychowanie ludzi do chrześcijańskiej dojrzałości. Ta chrześcijańska dojrzałość często jest używana w dokumentach soborowych naprzemiennie ze słowem świętość. Nie pomogą ceremonie albo kwitnące stowarzyszenia, jeżeli nie będzie wychowania do chrześcijańskiej dojrzałości. Właśnie, więc ruch rodzin nazaretańskich tak jakby kwitł jako stowarzyszenie, jakby miał piękne ceremonie, pielgrzymki, nie na wiele się przyda, jeżeli nie będzie w nim wychowania do świętości. Kim jest kierownik duchowy? Będziemy korzystać z tego dokumentu, gdyż jest on dla nas takim kluczowym wyznacznikiem, punktem odniesienia. I czytamy tak. Kierownik nie przebywa drogi, lecz ją śledzi, asystując osobie w jej konkretnej rzeczywistości. Tym, który prowadzi duszę, jest Duch Święty, a kierownik duchowy musi wspomagać jego działanie. Trzeba pamiętać, że pierwszym doradcą lub kierownikiem jest zawsze Duch Święty, do którego należy się zwracać z nieustanną, pokorną i ufną modlitwą. To jest kluczowe. Wyobraźmy sobie, że każdego z nas chce prowadzić Duch Święty. Może kiedyś czytaliśmy Księgę Dziejów Apostolskich z taką zazdrością w pierwszych wiekach Kościoła, tak wyraźnie, mocno Duch Święty prowadził chrześcijan, apostołów, popychał ich to tu, to tam, do ewangelizacji, działy się cuda. Szkoda, że dzisiaj tak nie ma, niektórzy mówią. Ale inni z kolei mówią, że nieprawda właśnie, że również dzisiaj doświadczamy w jakiś szczególny sposób działania Ducha Świętego, wylania się Jego darów, Jego mocy. Otóż właśnie jednym ze sposobów oddziaływania na nas Ducha Świętego, prowadzenia nas przez Ducha Świętego jest kierownictwo duchowe. Niekiedy prosta i mądra rada, którą otrzymaliśmy, rzuca światło na całe życie lub prowadzi do podjęcia na serio drogi kontemplacji i doskonałości pod kierownictwem dobrego kierownika duchowego. Kierownik duchowy jest narzędziem w ręku Boga, by pomóc w odkryciu tego, czego Bóg chce od każdego w danej chwili. Jego wiedza nie ma charakteru czysto ludzkiego. Trzeba zatem prosić Ducha Świętego, jeżeli chcemy być przez Niego prowadzeni, kierowani, aby znalazł sobie On, Bóg, On, Duch Święty, by znalazł sobie takie narzędzie, którym się będzie wobec nas posługiwał. Ksiądz Aleksander Rzepiński, ksiądz kapłan, który być może jest znany wielu z nas, żył już jakiś czas temu, kilkadziesiąt lat temu, ale wywarł duży wpływ na polską szkołę duchowości. Otóż on napisał, że wprawdzie nie można powiedzieć, iż kierownictwo duchowe jest koniecznie potrzebne, by dusza mogła postępować na drodze doskonałości. Zwykle jednak i według zwyczajnych dróg opatrzności Bożej Duch Święty kieruje duszami za pośrednictwem duszpasterza jako kierownika duchowego. I dlatego trzeba powiedzieć, że kierownictwo duchowe jest moralnie potrzebne, by dusze wzrastały w doskonałości. Potrzeba ta rośnie w miarę, jak dusza postępuje na drodze do świętości, a droga staje się coraz bardziej wąska, stroma i wiedzie przez ciemne tunele. A zatem nie czujmy się zmuszeni. Nie jest to konieczność narzucona, ale z drugiej strony, kiedy się na tym głębiej zastanowimy, to widać, że jest taka moralna potrzeba, czyli innymi słowy, w tych ciemnych tunelach, przez które musimy przejść do świętości, potrzeba przewodnika, bo się łatwo można zgubić, łatwo się można zniechęcić, łatwo się można potknąć. I to, co przed chwilą wcześniej przeczytałem, wiedza kierownika duchowego nie ma charakteru czysto ludzkiego. To, o czym nam mówi dokument kongregacji. A więc to znaczy, że kiedy nam pomaga Duch Święty przez kierownika duchowego, to owszem, działa jego doświadczenie, jego mądrość, to, czego się dowiedział, nauczył jako kapłan, ale też działa Boża łaska. I czasem jest tak, że czy penitent, czy kierownik duchowy nie widzi do końca tego, o co Bogu chodzi, ale Bóg działa i prowadzi ku dobru, chociaż prowadzi właśnie w jakiejś ciemności. Pamiętajmy o tym, że to nie kierownik duchowy nas prowadzi. Tak jak czytaliśmy, nie przebywa drogi, lecz ją śledzi, asystując osobie w jej konkretnej rzeczywistości, a tym, który prowadzi duszę, jest Duch Święty. Ksiądz Marek Chmielewski, to jest akurat współcześnie nam żyjący profesor KUL-u, jest aktualnie przewodniczącym Towarzystwa Polskich Teologów Duchowości. Otóż w swojej książeczce, takim jakby wademekum życia duchowego, w dziale poświęconym kierownictwu duchowemu pisze, że w kierownictwie duchowym chodzi nie tyle o wymianę poglądów opartą na zdrowym rozsądku, ani tym bardziej o modną dziś psychoterapię, ale o trójbiegunową relację Duch Święty, kierownik duchowy, osoba kierowana. A więc nie tylko dialog z kimś mądrym, spotkanie z doświadczonym człowiekiem, nie tylko potrzeba wyciszenia emocji, znalezienia dobrego słowa, bycia wysłuchanym, jakaś psychoterapia, ale właśnie pojawia się ten trzeci, Duch Święty. I dalej pisze ksiądz profesor Chmielewski, dla prawidłowego rozumienia kierownictwa duchowego nie bez znaczenia jest fakt, że jest ono posługą spełnianą w imieniu Kościoła i dla budowania tejże wspólnoty. Nie jest zaś prywatnym hobby jakiegoś nadgorliwego duszpasterza. A więc, kiedy korzystamy z kierownictwa duchowego, kiedy przychodzimy do kapłana, wtedy otrzymujemy posługę ze strony Kościoła. Służy nam Kościół. Poddajemy się osądowi Kościoła. Nie jest to już prywatne hobby jakiegoś duszpasterza, ale właśnie działanie samego Kościoła. Jak szukać kierownika duchowego, a jeżeli go mamy, co robić, aby owocnie korzystać z kierownictwa. Święty Franciszek Salezy, doktor Kościoła, znany z tego, że jako pierwszy na szeroką skalę zaczął wprowadzać kierownictwo duchowe świeckich. W swoim dziele pod tytułem Filotea pisze takie oto słowa. Wybierz zatem jednego spośród tysiąca, mówi błogosławiony Jan z Avila, a ja mówię jednego spośród 10 000. Notabene błogosławiony Jan z Avila jest dzisiaj świętym. Niedawno papież Benedykt XVI ogłosił go doktorem Kościoła, właśnie jako tego, który między innymi był mistrzem duchowym, wielkim, cenionym kierownikiem duchowym. A zatem święty Franciszek Salezy mówi, wybierz go spośród 10 000. No, 10 000 kapłanów to jest 1/4 kapłanów w Polsce. To znaczy, że no, pewnie tu jest trochę taka przesada zastosowana poetycka, prawda, ale jako środek stylistyczny, ale czujemy, że no właśnie nie jest łatwo. Nie ma się co śpieszyć. Albowiem ludzi zdolnych do takiej posługi spotyka się nad wyraz mało. To też jest ciekawe. Więc nie byle kto, prawda? Nie pierwszy, lepszy z brzegu. Wypraszaj go sobie, a gdy go znajdziesz, dziękuj za niego i błogosław boski majestat. Trwaj przy nim wiernie, nie szukaj innego, lecz postępuj zgodnie z jego radami, z prostotą, pokorą i ufnością, a wtedy szczęśliwie dojdziesz do celu. Chodzi o to właśnie, żeby jakoś u Pana Boga sobie tę łaskę wyżebrać. Te słowa nie szukaj innego nie oznaczają, że jesteśmy skazani już na jakiegoś kierownika duchowego, bo tak nie jest. Jak też, już nie będę cytował, to może za długo mi zatrwało, ale też ten dokument mówi o tym, że mamy prawo zmieniać kierownika to wiele razy, wrócić do starego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było. Ale właśnie ważna jest modlitwa, bo to jest dar Boży. A katechizm Kościoła katolickiego na ten sam temat mówi następująco. Duch Święty udziela niektórym wiernym daru mądrości, wiary i rozeznania dotyczącego dobra wspólnego, jakim jest modlitwa, czyli daru kierownictwa duchowego. A więc udziela tego daru Duch Święty, a nie tak, że ktoś to ma, albo się tego nauczył w jakiejś szkole, czy na kursie. Tego się nie można nauczyć na kursie, to jest dar Ducha Świętego. Osoby, które zostały obdarzone tym darem, są prawdziwymi sługami żywej tradycji modlitwy. A wiemy, że każdy dar trzeba wypraszać. I dalej katechizm cytuje słowa świętego Jana od Krzyża. Dlatego dusza, która chce postąpić w doskonałości, powinna według rady świętego Jana od Krzyża dobrze uważać, w jakie ręce się oddaje. Albowiem jaki jest mistrz, taki będzie uczeń. Jaki jest ojciec, taki będzie syn. To jest dla nas bardzo ważne. Bo to my decydujemy, kogo sobie wybieramy. Potem można mieć tylko do siebie pretensje. Co więcej, przewodnicy duchowi winni być nie tylko mądrzy i roztropni, ale także posiadać szczególne doświadczenie. Jeśli nie mają doświadczenia w życiu duchowym, nie będą zdolni pokierować duszami, gdy Bóg będzie je chciał prowadzić, ponieważ oni ich nie zrozumieją. I na koniec jeszcze fragment z tego dokumentu kongregacji. Osoba korzystająca z kierownictwa duchowego musi swobodnie i odpowiedzialnie przyjąć poradę duchową. A kiedy błądzi, nie może zrzucać odpowiedzialności na kierownika duchowego. Właśnie więc widzimy, jak z jednej strony jest to wielki dar, który do którego nas Kościół zachęca, który nam ofiarowuje, dar, który się pojawił jako owoc wielu wieków tradycji Kościoła. Przepiękny dar. Z drugiej strony widzimy, że o ten dar trzeba się bardzo modlić, trzeba wytrwale go poszukiwać, ale też widzimy, że trzeba tutaj współpracy, trzeba dużej odpowiedzialności, trzeba dojrzałości. Nie wolno zapomnieć o tym, że ciągle mamy się nawracać ku świętości. To nie jest tak, że jak ktoś ma kierownika duchowego, to już automatycznie wszedł do windy, która go wznosi do góry. Otóż nie. Wymaga to ciągłej współpracy. A jeżeli się pojawiają problemy, to czytamy, że trzeba mieć pretensje do siebie, a nie do kierownika duchowego.